To jest audycja, proszę Państwa, Ładne Kwiatki. Dziś spotkanie z Katarzyną Bellingham. Już za tydzień to spotykamy się w studiu radiowym, prawda,
tak,
Kasiu?
Nie mogę się doczekać.
A dzisiaj to ja przyjechałem do Ciebie i chciałem porozmawiać o Twoich zachwytach. Dopóki jeszcze czas pozwoli, bo to wiesz, chmury się zbierają.
No
idzie na deszcz.
Dobrze, dobrze, czekam na deszcz. Zawsze ogrodnik czeka na deszcz.
I to jest właśnie ta przewrotność ogrodnicza, że wszyscy myślą, o, lato przyszło, proszę bardzo, jedziemy na wakacje, to żeby tylko nie padało, żeby tylko nie padało. A Ty myślisz sobie, żeby padało. No, żeby
no
padało
ogrodnik
też w miarę,
myśli, nie pojedźmy na wakacje, dlatego że nie można ogrodu zostawić, prawda? Ogrodnik ma wakacje w ogrodzie, na przykład, w swoim.
Znaczy, słowem nie można ogrodu zostawić. Wiesz, jest jakiś ból, jest jakaś trauma, jakieś niespełnienie, ale dla Ciebie to jest odwrotnie.
To jest odwrotnie. Inaczej. To jest odwrotnie i to jest dla mnie bardzo trudne, ponieważ ja teoretycznie jestem ogrodnikiem zawodowym, pracuję w swoim ogrodzie, muszę, tak? Ale z drugiej strony też muszę robić inne prace, takie bardzo nudne przy komputerze na przykład. Aha. I zawsze jak jestem w ogrodzie, to wydaje mi się, że to są jakieś wakacje, że to jest jakaś, że ja tak naprawdę nie powinnam tutaj być, powinnam siedzieć przy komputerze i robić prawdziwą pracę. A oczywiście jest to całkiem złudne, ponieważ tutaj jest też prawdziwa praca, tak? Tylko że troszeczkę, chyba wszyscy jednak uważają, to jest luksus, żeby wyjść do ogrodu, to jest luksus. I jestem w szoku, jak oglądam ogrody moich czytelników, moich słuchaczy.
Że one są bardziej wypieszczone od Twojego?
Ale w ogóle jakie są piękne. Ludzie są tacy zdolni, mają tak piękne kompozycje w tych ogrodach, mają tak piękne ogrody i też naprawdę zadbane. Ja nie wiem, gdzie oni mają czas na to.
To o tym chciałem dzisiaj z Tobą rozmawiać, Twoje ogrodowe zachwyty. Rośliny to po pierwsze. Mamy takie momenty w życiu, że podchodzimy do jakiejś rośliny, do kwiatka drobnego, małego, niewielkiego i on jest, nagle okazuje się cudem.
Tak, szczególnie wiosną. Wiosną nakłaniamy się nad
przebiśniegiem.
Nie, bo nie ma jeszcze kwiatów. Także każdy pierwszy kwiatuszek, przebiśnieg, nawet mniszek, tak? Wszystko chcemy. Ale później...
A wchodzę w słowo, bo ja mam inaczej. Wiesz, ja tych wiosennych to nawet nie lubię. Jeżeli one nie są w dużej kępie albo na dużej, wiesz, polanie gdzieś w górach, no to wtedy nie robią na mnie wrażenia, bo one zwykle są na gołej ziemi.
No tak, no dlatego, no tak, tak, tak.
I ta golizna mnie tak,
takie, to znaczy tak, może tak, na polanie, czy gdzieś tam naturalnie, no to wiadomo, że to jest niesamowite i to każdy projektant chciałby zrobić w ogrodzie miejskim, czy publicznej przestrzeni. Chce zrobić to wow, to co powiedziałeś, żeby było niesamowicie, żeby było pięknie. Wiosną jest ciężko, niemniej
taka
jednak...
hala z krokusami,
no,
tak?
No tak, właśnie o tym też myślę. Ale oczywiście można sobie to w domu, no może nie w domu, tylko w ogrodzie zrobić, dlatego, że można spokojnie naturalizować cebulki wiosenne, narcyzy, krokusy. Nie jest to takie znowu proste, nie wystarczy po prostu posadzić i zapomnieć.
Co to znaczy naturalizować?
To znaczy, to nie ma nic wspólnego z seksmisją, tak? To jest inna naturalizacja. To się tak naturalizuje rośliny, że one po prostu rosną potem tam na dziko. Ale nie do końca na dziko, ponieważ my mamy w Polsce gleby dosyć ubogie w składniki mineralne i to nie te takie NPK główne, bo to możemy sobie uzupełnić powiedzmy obornikiem czy czymś takim, ale takimi mikroelementami. W związku z tym będziemy trzeba podkarmiać troszeczkę te... cebulki każdego roku wiosną, w momencie kwitnienia najlepiej właśnie wiórami rogowymi i raz na jakiś czas mączką bazaltową, tak? I wtedy one będą rok po roku kwitły, a jeszcze super by było w momencie, kiedy przekwitając wziąć żyłkę i tylko ściąć kwiatostany, żeby liście zostały.
Ja myślałem, że to dzisiaj będzie o samej estetyce, o zachwytach, o wzruszeniach ogrodowych, a tu proszę bardzo, fachowa wiedza na
trochę,
początek
tak,
wakacji.
Jak to już my kręcili ten nasz program Grunt to Ogród, to taki mały patent, ale możemy iść do zachwytów teraz. Zachwyty letnie, na przykład ja tutaj stoję koło pięknych roślin i to są rośliny jednoroczne, to są kosmosy. Te były uprawiane w szkółce przez moją koleżankę Olgę Dąbrowską z Lipsowa, więc one są naprawdę wypasione. Moje, zaraz zobaczysz, są 1/3 tego, takie, które wysiewałam tutaj. Ale zobacz, jaki piękny kolor. Nie dość, że są niesamowity kolor, mają taki żółto-brzoskwiniowy, to jeszcze mają jakby podwójno pierzaste są. Też mają otwarte te swoje środeczki, w związku z tym owady mogą spokojnie tutaj podlecieć.
Bo taki pojedynczy kwiat jest swego rodzaju mikroświatem.
Tak, tak, tak. I każdy kwiat jest atrakcyjny dla innej grupy owadów. I tutaj mamy koszyczek. To się nazywa fachowo koszyczek. Kosmos, tak, czy warszawianka, czasami się tak nazywa po łacinie kosmos przez C, to jest koszyczek. W związku z tym tutaj mogą podlatywać wszystkie owady, owady, które lubią właśnie koszyczki. I to jest też niesamowita jakaś nazwa, Xanthos. To jest odmiana Xanthos. Jak taka oczywiście nowa, bo tych odmian teraz już jest bardzo wiele, tych kosmosów, ale przepiękny żółty kosmos. Ale tutaj w szkółce, zobacz Włodku, są rośliny, które nie są koszyczkami, które są baldachami i które też mają zupełnie inne kwiatostany, tak jak na przykład szałwie. Tutaj są szałwie...
To jeżeli pozwolisz, za chwilę idziemy do szkółki. Dzisiaj to jest spotkanie z Katarzyną Bellingham i jej zachwytami. To przechodzimy z Kasią Bellingham do ogrodu, tak?
Tak, do ogrodu, a po drodze jeszcze oglądamy różne rodzaje kwiatostanów.
Ale po drodze to jeszcze Kasia miała ogromny, ogromny zachwyt. Mam od wczoraj tak, założyłam sobie stację pogodową, a teraz rzeczywiście zaczęło lekko, lekko kropić. To jest taki ciepły deszczyk, taki letni, który uwielbiam, który kocham. Właściwie mógłbym wyjść i chodzić bez parasola.
Tak, i ten deszczyk również uwielbiają taką pogodę. Dużo, dużo wilgotności i ciepła. Różne. Świństewka w ogrodzie.
A do tego stopnia. A ja myślałem, że ty masz innego rodzaju zachwyt, bo mówisz, powącha jak tu pachnie. Bo przed takim deszczem rzeczywiście ta atmosfera jest cokolwiek ciężka. Tak?
Chciałam powiedzieć, że stoimy właśnie koło pryzmy kompostu z naszych gdańskich zakładów utylizacji śmieci.
Ja nie czuję, ale nie czuć. Ja czuję te kwiaty obok.
Wszystko pachnie, wszystko, ta ziemia, ta woda w ziemi, której jeszcze nie ma, ale już jest wilgoć. Oczywiście mamy tutaj dużo zieleni, bo nie wszystko usuwamy, mam dużo
kompost,
traw.
Kompostem, ale lubimy też zapach ziemi.
Ziemia pachnie świetnie i wiecie, co jeszcze pachnie świetnie? Zobacz, co tam, czego tam jest dużo.
Pokrzywa
pachnie pięknie.
Naprawdę?
Ale ja nie mówię, że ona pachnie tak jak kwiatostan, tak? Na przykład teraz kwitną te białe kwiaty, to jest kozłek lekarski. Przepięknie pachnie, to jest zioło, przepięknie pachnie, trochę się rozsiewa, ale to są zapachy kwiatów. A liście, tak jak mówisz, ten zapach tej zieleniny, tej takiej obfitości czerwcowej, powiedzmy, bo potem im głębiej w letnie miesiące, tym jest bardziej sucho i ta zieleń soczysta troszeczkę
ale
zamienia się w
sucho. Ale w ogrodzie też można szukać zapachu, bo my myślimy zapach na przykład lawenda, tak? Tak kojarzymy, żeby to było intensywne i żeby to było jakieś jeszcze egzotyczne, zagraniczne, bo ona trochę taka
zagraniczne,
jest.
No tak. No nie wiem, teraz na Kaszubach się świetnie uprawia lawenda.
Tak.
Ale wracając do zachwytu, mojego zachwytu tą stacją meteorologiczną, to jest taki, tak naprawdę, tak prawdziwa przyczyna zakładania stacji meteorologicznych w miejscach, gdzie są ogrody albo farmy ekologiczne, gospodarstwa ekologiczne, to jest to, żeby właśnie wyłapać ten moment, kiedy jest tyle wilgoci, jest taka temperatura, że możliwe jest jakiś atak jakiegoś szkodnika, a wtedy ekologiczny ogrodnik może sobie wyjść i popryskać na przykład czymś ekologicznym, a czymś ekologicznym, czyli czymś, co na przykład ma w sobie krzemionkę, na przykład w skrzypie jest krzemionka, oczywiście krzemionka jest również geologicznie wydobywana i można kupić ją w preparatach ekologicznych i taka krzemionka opryskana na roślinach stwarza taką jakby barierę, no fizyczną barierę, tak? No powiedzmy,
taki
że...
Taki film, tak?
Tak,
zakłada.
Opryskujemy porcelaną. Że tak powiem, tak? No bo to jest część, to ktoś używało, no, tak,
może
do robienia porcelany.
Może jest to taki rodzaj ceramiki, dobrze.
Troszeczkę tutaj przesadzam, ale wiecie, o co chodzi. Robimy taką właśnie jakby obudowę na roślinie, której oczywiście ani nie widzimy, nie czujemy, ale takie na przykład mszyce mają już duży problem, żeby się wbić w tę roślinę, tak? Bo mszyce mają otwory, takie sące, gębowe powiedzmy, też trochę strasznie brzmi. One się wbijają, robią dziurę w roślinie, nie dość, że same wyciągną soki, to jeszcze...
Nagle jest ta krzemionka, jest coś niedobrego,
tak,
a być może
taki
nawet...
shield. No na pewno jest coś, co po prostu stwierdzą, trudno mi się tutaj wbić.
Zgrzyta w zębach.
Polecę do sąsiada, dokładnie, złamią se zęby te biedne mszyce. Polecę do sąsiada, bo może tam będzie coś bardziej miękkiego, tak? Na przykład, jeżeli sąsiad nie ma upraw ekologicznych, tylko ma uprawy bardziej takie tradycyjne, niestety się tak nazywa tradycyjne, no to możliwe, że używa nawozów, które pompują te rośliny do góry i wtedy te rośliny będą miały naprawdę takie liście, jak
ale
sałata.
Jeszcze do prywata, bo ja ostatnio miałem kłopot, czy mam kłopot z mączniakiem. Mączniakiem, dobrze mówię?
Tak, to też tak jest.
Na
i
liściach berberysu.
No tak, niektóre rośliny są podatne na to. Pogoda była świetna ostatnio właśnie do takich
rzeczy.
One
zrobiły się białe. Widziałem, że tym białem zachodzą. Niczego nie zrobiłem, a prawdopodobnie wystarczyłaby jakaś woda z mydłem.
Woda z mydłem albo właśnie coś takiego, o czym mówiłam przed chwileczką. Jest dużo różnych preparatów ekologicznych, tylko no właśnie, a kiedy to stosować, żeby nie zmarnować tego preparatu? aparatu, żeby nie zmarnować swojego czasu. Dlatego ja jestem zachwycona swoją stacją meteorologiczną. Musisz później przejść i zobaczyć, bo wygląda bardzo imponująco.
Najciekawsze jest to, że zwykle, przynajmniej ja to stosuję, gdy już jest kiepsko, gdy już jest źle, gdy zauważam, że z tymi liśćmi jest duży kłopot, albo one są wyżarte, albo one są pokryte.
I to jest błąd, dlatego że tutaj, jeżeli chcesz być ogrodnikiem świadomym, ekologicznym, który jest w ciągłym zachwycie od natury, to musisz...
Przeczytaj kilka książek.
Nie, musisz pamiętać, żeby tak bardziej profilaktycznie, a nie później. Wiesz, jak ręka złamana, to idziesz do lekarza, a to już jest za późno, tak? Ale tutaj musisz tak troszkę, wiesz, wcześniej. Na przykład nie chcesz być zdrowy, to jedz zdrowo.
Profilaktycznego, tak?
No przede wszystkim...
Dla roślin?
No przede wszystkim uprawa totalnie w zgodzie z naturą, bez żadnej chemii, bez żadnych oprysków, więc nie zabijamy dobrej grzybni w glebie, tak? Nie zabijamy bakterii w glebie, nie zabijamy ogólnie życia w glebie, więc nie opryskujemy żadnymi środkami, które są przeciwgrzybiczne, tak? No one są nie tylko przeciwko tym złym grzybom, ale również tym dobrym, które są w glebie, które pomagają naszym roślinom żyć i rosnąć. Także nie pryskamy tego.
A swoją drogą teraz na Kaszubach, muszę się tam wybrać, powstało laboratorium gleby.
Tak?
Tak.
Nie wiedziałam, bardzo ciekawe jestem, co oni tam robią. Mam nadzieję, że mają jakiś dobry mikroskop elektronowy i tam widzą te wszystkie miliony żyjątek. Ale właśnie o to chodzi, musimy dbać o te żyjątka. Jeżeli będziemy dbać o te żyjątka, to one zadbają o nasz ogród. Także taka profilaktyka.
Jedno to jest to, że nie pryskamy, pryskamy tylko czymś naturalnym.
No, szczerze mówiąc, ja wiem, to jest bardzo skomplikowane, ale ja w ogóle nie pryskam niczym. Mm-hmm. Oprócz tego właśnie, o czym przed chwileczką mówiłam, bo jest szereg różnych oprysków, na przykład opryski, których znajduje się olejek neem, to jest olejek z takiej rośliny, która rośnie w Indiach. I można naprawdę już opryskać w momencie, kiedy jeszcze nie wcześniej, jako, że tak powiem, prewencja, o czym mówiliśmy, ale jak już jest mszyca, powiedzmy, tak, na roślinie, to wtedy można opryskać tym bardzo mocno rozcieńczonym olejkiem NEM i faktycznie ta mszyca po prostu odpada od razu. Ona nie znosi tego. I to też jest całkowicie ekologiczne, ale my tylko i wyłącznie korzystamy z takich oprysków na roślinach w szklarni, w tunelu, albo na parapecie w domu. W ogrodzie
trochę czasu
nie
w czasie wakacji. Napisz o tym książkę, bardzo cię poproszę. Wiesz? Bo rzeczywiście ludzie mają ogromny, wielki kłopot, tak? Bo nagle coś im zaczyna jeść róże i ciężko się zorientować, nawet mając dobry podręcznik albo w internecie. Co to jest właściwie?
Tak, a szczególnie, że cały czas więcej jest tych nowych chorób i tych nowych szkodników. Tak? Ja mam w tym roku kilka nowych róż i muszę przyznać, że też mi coś liście załatwia w tych różach, także też będę musiała się interesować. Ale najważniejsza jest obserwacja swojego ogrodu. Ja w tych moich książkach jednej i drugiej, które już napisałam, bo trzecią obiecuję, też napiszę, ale właśnie piszę o tym, że musimy być jednością, to już przesada, ale musimy być z tym ogrodem naprawdę za pan brat. Musimy wychodzić codziennie, zobaczyć, czy tutaj coś się zmieniło. Ja wyjdę wystarczająco jeden raz i widzę, że już na sałacie mam w jednym miejscu ugryzienie ślimaka. To już wiem. Okej, tu muszę wyjść wieczorem, bo tu jest ślimak. Albo rzucić ekologiczne granulki przeciw ślimakom, tak? Także musimy wiedzieć, co się dzieje. Nie ma sensu wychodzić raz na tydzień do ogrodu i patrzeć, o kurczę, ślimak mi wszystko już zjadł. Już
trzeba
za późno.
Trzeba być czujnym, jak ważka.
Tak, trzeba być czujnym, ale to też robić oczywiście z miłością. Tak jak do naszych dzieci, czy do naszych piesków, czy kotków, to tak do ogrodu.
No to miała być audycja o zupełnie czymś innym, a wyszło jak zwykle, czyli meandrujemy pomiędzy różnymi tematami, inaczej z Kasią Bellingham się nie da. A ja chciałem o tej twojej ostatniej książce, do niej jeszcze wrócić, chociaż o niej Tomek Olszewski z tobą rozmawiał na naszej antenie, o twoich wyjazdowych zachwytach, wiesz? To za chwilę, za moment.
Dobrze.
Kasia Bellingham ma stację pogodową, a ja korzystam, wiesz, z czego, z takiej aplikacji Pogoda i Radar. I widzę tam te chmury, jak one idą, gdzie będą za godzinę, za dwie godziny. I to mi się bardzo jakoś sprawdza i podoba.
No ja jestem zachwycona nie tylko tym, że mam stację, ale tym, że ta stacja jest w moim ogrodzie i że ja mam prognozę pogody dla swojego ogrodu. Ja mam aplikację swoją Farm Smart i wchodzę i mi jest
napisane. Bo masz to w telefonie, tak?
U Kasi Bellingham będzie dzisiaj padał deszcz. No jestem zachwycona.
Zauważyłem, że też przydałaby mi się jakaś taka stacja do podlewania, wiesz?
I do odchwaszczania?
Nie, do odchwaszczania to nie ma to jeszcze, ale też, żeby mieć to rzeczywiście w telefonie, że mógłbym pojechać na wakacje, tak? I to proszę bardzo, a u nas w Gdańsku słońce świeci. No to ja cyk jednym ruchem podleję, a tą grządkę, tamtą rabatkę.
To znaczy, to prawdopodobnie można by było coś takiego zrobić dla roślin.
No tak, to trzeba, wiesz, szukać, prosić sąsiadów, przyjdą, nie przyjdą, a dzieci to już zupełnie zapomnę.
Tak, to, ale to się nadaje do upraw pod właśnie jakichś szklarniowych, w tunelach i tak dalej, bo w ogrodzie to trzeba ściółkować, trzeba sadzić odpowiednie rośliny w odpowiednim miejscu, żeby one nie potrzebowały od nas dodatkowego podlewania.
No, ale
tylko
jak masz
pomidory,
warzywnik, no to się nie da.
No to wtedy się nie wyjeżdża.
Rozumiem.
Albo się robi tak jak ja. Trzeba tutaj mieć na miejscu pełno osób.
A ja dzisiaj chciałem o wyjazdach, tak?
Już. No ja wyjeżdżam, szczerze mówiąc.
Ty wyjeżdżasz, ciągle wyjeżdżasz. Ta Anglia za tobą chodzi, angielskie ogrody, tak? Które są dla ciebie taką największą inspiracją.
To znaczy, angielskie ogrody są po prostu całym moim życiem, dlatego że ja jak wyjechałam do tej Anglii, to tak już moje serce wsiąkło w tych ogrodach angielskich. Mm. Wiecie, jak to jest, jak się jest młodym, to już to co się robiło za młodu, to zostaje na całe życie, szczególnie, że ja to robiłam przez bardzo wiele lat i nadal robię. Czy inspirują? Na pewno inspirują, dlatego że uważam, że ogrody angielskie są najbardziej inspirujące ze wszystkich na świecie. Wszystkie ogrody są inne z każdego kraju, francuskie są zupełnie inne, włoskie są zupełnie inne, polskie oczywiście są zupełnie inne, niemieckie są zupełnie inne. Angielskie na pewno fascynują i inspirują, ponieważ no jednak to jest ta tradycja tam w Anglii. To nie ma o czym mówić, to jest to. Tam można się uczyć tego ogrodnictwa.
Jak chcesz, raz się, bo chciałbym pojechać na wiersz Chelsea Flowers.
Chelsea Flower Show jeździłam kiedyś co roku przez bardzo wiele lat, ale już teraz o innej porze roku jeżdżę do Anglii, ponieważ już pod koniec maja, kiedy jest Chelsea Flower Show, jest mało, że tak powiem, różnorodności kwiatów. Także ja niestety się zrobiłam troszkę wybredna. Jak już muszę jechać z Polski, to już bym chciała zaliczyć, że tak powiem, troszkę tych ogrodów. Dlatego wymyśliłam sobie najwspanialszą pracę na świecie. Organizuję wycieczki po angielskich ogrodach, dokładnie. Ale to jest fascynujące. Nawet ja jeżdżę często przecież w te same miejsca co kilka lat. Robię sobie przerwy kilkuletnie i to jest niesamowite obserwacja, jak te miejsca się zmieniają. No i ja też się zmieniam z roku na rok, także moje obserwacje są inne. I w tym roku też zrobiliśmy bardzo ciekawe obserwacje w ogrodzie, na przykład Beth Chateau, o czym mówiłam w podcaście. I niektórzy aż mówią, że jestem odważna, że tak się wypowiadam. Ale nie mówię nic negatywnego, tylko po prostu ciekawostką jest to, jak jednak style ogrodowe przechodzą do przeszłości. Beth Chateau, angielska ogrodniczka, wspaniała, już niestety nie żyje, była jedną z pierwszych, które zrobiły ogród ziołowy, żwirowy, suchy, tak? No, może bez tego ziołowego koniecznie, to u mnie jest ziołowy, ale żwirowy, suchy, który nie podlewała od 30 lat. Podlała raz przy zakładaniu, tak? I założyła go 30 lat temu, więc...
Ale w Anglii to jest problem, tam ciągle...
Nie, ale akurat ta część jest najbardziej sucha. To jest wschodnia Anglia, tam jest bardzo, bardzo mało opadów, tylko że w tym roku... Ten rok jest bardzo zły dla ogrodów angielskich. Już mieli więcej opadów niż przez cały rok już do teraz. Także to jest oczywiście tak zawsze, tak inaczej. Ale ona była pierwszą osobą, która robiła te ogrody żwirowe suche. I ja już zauważam ze swojego punktu widzenia, bo ja jeżdżę na różne konferencje, czytam książki, muszę, nie muszę, ale siedzę w tym. No zauważyłam, to jest moje życie, ale zauważyłam, że ta kompozycja jest w tym ogrodzie piękna, niemniej jednak już jest troszeczkę, nie to, że nie modna, tylko już jest, wiecie, no przeszła taka moda na takie grzeczne kompozycje. Teraz jak idziemy do ogrodów, to chcemy mieć zachwyt roślinnością, rośliny nas, tak to mówimy, atakują, tak? Jak idziemy po ścieżce, to one na nas spadają, je wąchamy, dotykamy je przechodząc ręką, także tak te wszystkie zmysły są...
To jest to właśnie naturalizacja, tak?
Też tak, dokładnie, ale u Beth Chateau to jest pięknie, ale wszystko jest troszeczkę takie nie za duże, niezbyt wypadające na ścieżki i po prostu powiedziałam, że troszeczkę ten ogród jest piękny, ale taki piękny muzeum. I niektóre osoby bardzo się zdziwiły, ale są to bardzo myślące osoby, więc przeanalizowały troszeczkę wszystko przez te kilka dni, jak byliśmy w tych ogrodach wschodniej Anglii, bo tam jest większość ogrodów suchych.
Ale też jest tak, że po prostu czasu nie zatrzymamy.
Tak, ale to jest właśnie ciekawe, że wiemy, tu była Beth Chateau, jej ogród był pierwszym, później kolejni projektanci czy ogrodniczy, czy skrzkółkarze to wzięli i rozwinęli.
Na to jako na założenie historyczne.
No dokładnie. Pomimo tego, że to jest 1992 rok, niemniej jednak to już w dzisiejszych czasach jest 6 lat temu ponad. Tak?
Bo takie przyspieszenie mamy, tak?
Tak. I ja, dla mnie to już jest ogród muzeum. To jest bardzo ciekawe. I również ogród Beth Chateau, ten zacieniony. To też jest, to też jeden był z pierwszych. Ona była jedną z pierwszych osób, która robiła takie piękne kompozycje z roślin lubiących półcień i cień. Ale już jesteśmy w innym miejscu, jeżeli chodzi o kompozycje ogrodowe, ale byśmy nie byli w tym miejscu, gdyby Beth nie pokazała nam drogi.
Uwaga, pierwsze twoje polecenie. Gdybym teraz chciał polecieć do Londynu, tak, wybrał się na 2 dni i chciał zobaczyć jeden ogród.
Jeden ogród, to
jeden
ciężko.
Ogród.
Ciężko, dlatego
no
że w Londynie...
Dwa dni to niedużo, prawda?
No tak, ja myślę, że przede wszystkim...
taki zrobić,
ja myślę, że bardzo piękny jest Hyde Park. Przepiękny jest Hyde Park. I tam są też części bylinowe, obsadzone są rabaty, są piękne róże, szczególnie o tej porze roku, są przepiękne róże. Ja uwielbiam Hyde Park. Tam nad tym jeziorem serpentynowym, bo to było zakładane oczywiście w czasach tych angielskich parków, gdzie kopano jeziora, nazywano je serpentynowymi. To miało przypominać
tam
rzekę.
Przejdziemy trochę do szklarni, tak?
Tam nad jeziorem jest, na tym jeziorem jest kafejka. Kiedyś tam pan grał na pianinie i tam można usiąść w tej pięknej naturze, tak? Piękne drzewa dookoła. I ja uwielbiam akurat Hampton, nie Hampton Court, tylko
i można Hyde jeszcze Park. Tam wejść sobie na jakąś tam skrzyneczkę i wykrzyczeć całemu światu
można,
swoją mądrość.
Tak. Hyde Park, jeżeli macie mało miejsca, Hyde Park jest super. Jeżeli macie troszkę więcej miejsca, to oczywiście Kew Gardens. No Kew Gardens to jest, wiadomo, to jest ogród taki flagowy angielski, tak? Ale też mało osób wie, że można dojechać taką kolejką, że tak powiem, takim pociągiem normalnym, nie żadnym takim dalekobieżnym, do takiego pięknego zamku, który nazywa się Hampton Court. I to jest historyczne miejsce, ponieważ tam to był jeden z ulubionych zamków Henryka VIII, potem Elżbiety I, czyli tudoriański, typowa taka architektura. W środku też jest otwarty, bardzo ciekawe kuchnie są tudoriańskie, ale też jest piękny ogród. I tam są ogrody różane, i ogrody takie, i siakie. I naprawdę warto zobaczyć, jeżeli kogoś interesują ogrody historyczne, to jak najbardziej. Także jest taka mieszanka, ale. Ja jakbym pojechała do Londynu, a możliwe, że tak będzie, planuję zobaczyć założenia Nigela Daneta w Barbikanie. I to są przestrzenie publiczne. Na Barbikanie i w wielu innych miejscach, to tylko trzeba zobaczyć w internecie, ale jest taki projektant, on właściwie jest profesorem na Uniwersytecie w Sheffield i on robi niesamowite nasadzenia, takie zupełnie dostosowane do warunków. Nie podlewamy, nie nawozimy, nie przycinamy za często, ani nie podpieramy do, nie przywiązujemy do podpór, tylko one po prostu rosną same i raz w roku wszystko piłą do ziemi. I te obsadzenia są bardzo piękne i w trudnych miejscach. Sam Barbican sam w sobie jest bardzo ciekawy architektonicznie, bo to jest taka brutalistyczna architektura londyńska. No już ma troszeczkę lat i tam on założył piękne ogrody. Także te ogrody publiczne w Londynie, nawet bez wchodzenia na teren żadnego ogrodu, do którego trzeba zapłacić czy coś takiego, to też są piękne. Piękne są też ogrody publiczne, miejsca dookoła Katedry Świętego Pawła.
Wiesz, bo ja właśnie kombinuję, żeby robić sobie takie wycieczki, takie weekendowe wycieczki do jednego ogrodu. Kupimy jakieś tanie bilety, tak, czy szukamy jakichś tanich biletów lotniczych. Na przykład pomyślałem ostatnio o Kopenhadze. Bilet do Kopenhagi z Gdańska kosztuje tam 100 zł. W obie strony. Ale dają chyba 3 samoloty dziennie.
Niestety nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o ogrody Kopenhagi. Ja myślę, że na pewno są jakieś zachwyty, dlatego że kiedyś Kopenhaga i w ogóle te kraje też północne, nie tylko Dania, ale też i Szwecja, tak? Przecież Karol Linneusz to pochodził z tamtych stron. Kiedyś to były bardzo ciekawe botanicznie strony i tam na pewno są bardzo ciekawe muzea botaniczne, historii ogrodów. W Londynie również jest bardzo ciekawe muzeum historii ogrodów na Lambeth. To jest takie miejsce, Lambeth troszkę za Westminster. Jest przeciekawe, są wystawy na przykład różnych sprzętów ogrodniczych, których ogrodnicy używali na przełomie ostatnich 500 lat. Bardzo ciekawe miejsce. Polecam.
A to fajnie, że powiedziałem o tej Kopenhadze, a ty mówisz, no nie byłam, nie wiem. I myślę sobie, ale cudownie, ale wspaniale. To przed tobą jeszcze bardzo dużo zachwytów.
Tak, bardzo dużo, tylko żeby mieć, przecież nie mogę z tego ogrodu wyjechać.
A bo ty ze swojego ogrodu nie wyjeżdżasz.
Znaczy, prawda jest taka, że ja wyjeżdżam, ponieważ muszę, ale
trochę
potem...
Trochę pół żartem, pół serio oczywiście.
Ale potem jak wracam, to bardzo się martwię, że czegoś nie zrobiłam i tak dalej, więc te kilka dni jest takie bardzo stresujące. Aż do momentu, kiedy już stwierdziłam, okej, już wypracowałam wystarczająco godzin w ogrodzie, już nie wystarczająco nogi bolą, więc chyba dotarłam do tego momentu, kiedy już mogę
uspokoić. A masz jakieś inne zachwyty, inny kierunek?
Poza ogrodnictwem?
Niż angielski, nie.
To znaczy,
trzymajmy się
ja, nie. Ja, ogrody angielskie są tylko częścią mojego zachwytu ogrodami, jak najbardziej. Ja uwielbiam ogrody wszystkie. Wszystko mnie ciekawią, wszystkie ogrody. Dodatkowo bardzo ciekawi mi historia ogrodów, dlatego że nie wyobrażam sobie, żebyśmy podziwiali dzisiejsze ogrody bez wiedzy jakiejkolwiek tego, co było za nami. Teraz czytam bardzo ciekawą książkę. Wszyscy myślą o mojej rodzinie, że jestem trochę nienormalna, ale teraz czytam książkę, która opisuje finanse, ekonomię ogrodową. O. Na przestrzeni ostatnich 2000 lat, ile ludzie płacili za swoje ogrody. Bardzo ciekawe, ponieważ bardzo w sumie podobnie do dzisiejszych czasów. Także na przykład ostatnio mogę wam powiedzieć tak z ciekawości, że w Anglii, w jednym z ogrodów angielskich, oczyszczono dno stawu musiał być duży strach, bo wyniosło ich to 6 milionów funtów.
O, trochę dużo, przyznam.
Ale to ja mam, są tak, ja ogrody mam, są ja dla mam bogatych.
Inne takie plany i takie marzenia, żeby na przykład pojechać do Wrocławia, bo tak dużo słyszałem o wrocławskim ogrodzie japońskim.
Ale nie byłam tam niestety, ponieważ byłam we Wrocławiu zimą, więc w inne miejsca z synem żeśmy pojechali, ale tam jest bardzo dużo do obejrzenia. Oczywiście Wrocław jest inny, ponieważ tam jest cieplej, tylko że w tym roku mieli okropne późne przymrozki, bardzo, bardzo chłodno mieli w kwietniu, ale chyba te liście, mam nadzieję, że liście już
podrastały.
Albo po
głowie chodzi mi Gran Canaria na przykład, Wyspy Kanaryjskie.
Oj, tak.
Gran Canaria, bo tam jest największy ogród hiszpański.
Tak, nie no, w Hiszpanii też jest Alhambra, Cordoba, są też piękne ogrody, tak po tych czasach, kiedy tam byli murskie, tak, czyli to są bardziej islamskie ogrody, ogrody islamu, od których wszystko się wzięło, ponieważ islam kiedyś przecież się całkowicie mieszał z naszą religią i te w dawnych, na samym początku, w dawnych, dawnych czasach i te opisy ogrodu rajskiego są prawie że identyczne w naszej księdze w świętej, tak, w Biblii, czy w innych jakichś księgach, jak i w Koranie, tak? To jest ten ogród, który tak naprawdę jest potem powielany w Rzymie, ogród w Perestylu, taki z atrium, a potem jest powielany na terenie naszych europejskich.
Wiesz, i to jest dopiero zachwyt, dlatego że tam ogrody powstają właściwie na pustyni, wśród piachów, kamieni.
To znaczy one powstają wśród kamieni właśnie, bo one powstają wewnątrz budynków, bo jest za gorąco i wewnątrz budynków jest chłodniej i można tam, poza tym jak się wyjdzie na zewnątrz budynku, to ktoś może ich zastrzelić z łuku, że tak powiem, albo zrabować, albo zgwałcić, w dawnych czasach tak było. I bardzo długo te ogrody były bardzo podobne właśnie do tych ogrodów rajskich, które były i w Koranie, i w Piśmie Świętym.
To jest zadziwiający świat, rzeczywiście ten arabski, że tam wszystko jest za murami, za grubymi murami.
No tak, ale później dokładnie ten styl ogrodu przejęły nasze europejskie klasztory. Ogrody otoczone krużgankami, czyli wirydarze, typowe klasztorne ogrody europejskie, to są ściągnięte z Rzymu, a ci znowu ściągnęli jeszcze tam skądś inąd, tak? Dlatego, że może islam nie jest taką starą religią, jaka religia nasza, ale już wcześniej były inne, na podstawie których on powstał. Wiecie, to wszystko skąd się bierze i zawsze był ten ogród za murem. I dlatego ja tak najdłużej chciałam sobie zostawić najwięcej czasu, żeby opisywać ogród kuchenny za murem w mojej książce, dlatego, że on jest dokładnie tak jakby kontynuacją tego ogrodu rajskiego, ponieważ my mamy wewnątrz muru, no żeby żadne złodziejaszki, to był, pamiętajcie, o XVII, XIX wiek, to nie tak jak teraz, że idziemy do sklepu i kupujemy sobie jabłko czy truskawki. Kiedy tak nie było. Także te wszystkie cudne owoce, warzywa też, ale każdy chciał owoce, bo były słodkie.
Wiesz, to ja już mam plan w takim razie na wakacje. Najpierw te Wyspy Brytyjskie, chociażby jeden, chociażby dwa ogrody, taki krótki, szybki wypad, proszę bardzo, a potem będę kombinował i myślał o innych miejscach, bo jakoś tak ostatnio mam, że gdy gdzieś jadę, to myślę, czy tam jest blisko ogród, czy tam jest blisko ogród. Do Łodzi na przykład, do ogrodu botanicznego chciałem pojechać. Albo do Wilna, wiesz, w Wilnie jak jest niesamowity ogród botaniczny.
Tak, tylko pamiętajmy, że ogrody botaniczne troszkę się różnią od ogrodów takich, no zależy jakie lubimy ogrody. Botaniczne też są ciekawe ze względu na to, że mają jakieś specyficzne gatunki, odmiany roślin. Ogrody botaniczne są przy każdej większej uczelni, są w każdym większym mieście. Mogą być albo fascynujące, albo bardzo nudne, tak? Naprawdę, jeżeli macie taką opcję, to zawsze pójdźcie dookoła tego ogrodu z przewodniczką albo z przewodnikiem, którzy opowiedzą wam, dlaczego uprawiają te rośliny akurat w tym ogrodzie. Dlatego, że ogrody botaniczne są po to, żeby pokazać ludziom, jak dana roślina rośnie, jak wygląda taki jeden egzemplarz. W ogrodach ozdobnych i jeszcze jest podpisana w dodatku, tak? A w ogrodach ozdobnych mamy kompozycje, mamy rabaty, tak? Mamy rabaty wyspy, mamy rabaty angielskie, mamy ogrody żwirowe, mamy ogrody kuchenne. Są jakieś kompozycje. Niekoniecznie rośliny są podpisane, niekoniecznie rośliny są pogrupowane ze względu na to, że na przykład pochodzą z gór austriackich, czy pochodzą
i
z nadmorza.
I tu dochodzę do bardzo przewrotnego wniosku już na zakończenie, że rośliny są bardzo ważne, ale kto wie, czy w tym ogrodzie nieważniejsza jest opowieść, ważniejsza jest osobowość ogrodnicza, ogrodniczki. Jak Kasi Bellingham, proszę bardzo. Tak to trochę jest.
Ja myślę, że to jest fascynujące, jeżeli możemy pójść do ogrodu i przeczytać historię tego ogrodu. Chociażby to była całkiem nowa historia, albo posłuchać kogoś. Nawet jeżeli ogród ma 2 lata, to już będziemy znać duszę tego ogrodu. Dlatego, że no niestety, jak tylko przyjdziemy, popatrzymy, to na pewno będzie cudownie. Szczególnie jak będzie ładna pogoda, jak będą motylki, jak będzie pachniało. Ale nie skorzystamy do końca. Dlatego kupujmy przewodniki. umawiajmy się na te spotkania. Bardzo często w dużych ogrodach można za darmo posłuchać przewodników. I w Anglii, w National Trust ogrodach, podejrzewam, że w dużych ogrodach polskich, botanicznych również. Tak, ale pamiętajmy zawsze nie tylko o ogrodach, jak to pięknie brzmi w piosence, ale pamiętajmy też o historii ogrodów. Jeszcze jedną książkę czytam teraz, bo ja czytam kilka naraz oczywiście. Też fascynującą właśnie o historii ogrodników angielskich. I to jest książka w ogóle, napisał ją Alan Titchmarsh. Po prostu nie mogę uwierzyć, że czytam książkę Alana Titchmarsha na stare lata. Ale opisuje na początku średniowiecza, jak duże znaczenie miały żony królów angielskich. Ponieważ jedna była z Francji, jedna była z Hiszpanii i one przywoziły właśnie te mody do Anglii, tych ogrodów właśnie z Hiszpanii, no tego ogrodu islamskiego, o którym mówiłam. Także to jest wszystko strasznie ze sobą pomieszane. Więc jeżeli troszeczkę wiemy o historii, to będzie się tam wydawało no, mega fascynujące.
Bo to jest odkrywanie historii, zachwytów, ogrodów niekończąca się opowieść.
Niekończąca. I my ją cały czas tworzymy. To jest najlepsze. Właśnie taka Beth Chatto stworzyła historię ogrodów drugiej połowy XX wieku i my teraz ją kontynuujemy, fascynując się ogrodami suchymi, żwirowymi, ale tworząc inne kompozycje.
To tutaj poproszę słuchaczy radiowych o jakieś polecenia. Nie tylko te angielskie, nie tylko te kasiowe, ale też inne. I nasze polskie, i europejskie. Może państwo coś podpowiedzą, a ja chętnie podzielę się, czy podzielimy się tymi podpowiedziami. To za tydzień, dobrze?
Jak najbardziej, a ja uchylę rąbka tajemnicy, że kolejna książka, która jest już w moich marzeniach, to jest i prawdopodobnie spotkałam po wielu latach, odnalazłam osobę, która umożliwi mi napisanie tej książki, bardzo ważna osoba w moim życiu, to będzie książka o historii tajemnicy polskiego ogrodu.
Cudownie, tak przezwspaniale.
Tak, także trzymajcie za mnie kciuki, żeby tylko wytrzymała z tym pisaniem, chociaż to bardzo lubię to pisanie.
A ja bardzo lubię z tobą rozmawiać.
Ja również.
Katarzyna Bellingham w audycji Ładne Kwiatki, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia za tydzień.